dobry wieczór, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rozmów o Biblii. Jest 21 grudnia 2014 roku. Witam serdecznie naszego stałego gościa, Bogdan Czarnecki.
Dobry wieczór.
Powiedz mi, czy mógłbyś coś takiego powiedzieć na ten koniec roku, w okresie okołoświątecznym, coś, co by nas chwyciło za serce? Jest taki termin heart touching po angielsku i znasz może jakąś taką opowieść, którą można byłoby przedstawić naszym słuchaczom, która by wywołała miły rezonans ich serc?
Oczywiście. Zanim zaczniemy, to może kilka takich słów celem wprowadzenia w formie pytania. Może z czym Cię kojarzą święta, Sławku?
Ja myślę, że święta, tak jak każdemu, kojarzą się z dzieciństwem spędzonym z rodziną, z lampkami na choince, ponieważ wychowałem się w rodzinie katolickiej, z białym śniegiem, który z 9 piętra fantastycznie wyglądał na tle osiedla Piastów w 100-tysięcznym mieście Chemii, czyli w Kędzierzynie Koźlu.
No tak, i kojarzą nam się oczywiście z rodziną. Mi też z tym wszystkim, ze śniegiem, z choinką, która była zawsze, no była taka pewna nerwowość na początku.
No taki nie? Radosny gwar w domu. No wiadomo, pośpiech, coś się wylało. Ja kiedyś pamiętam dziadkowi zepsułem preomat w telewizorze. No ciekawe, czy słuchacze wiedzą, co jest taki preomat, ale naelektryzowałem się o dywan i kanał czwarty już został włączony na stałe.
No właśnie, ale po tym wszystkim, kiedy...
Godziliśmy się tak,
tak po jest. Po tej nerwowości przychodził taki moment, że zbieramy się przez stole razem. No i pewne takie gniewy mogą być ciężko, ale zasada była taka, że trzeba się podczas Wigilii pogodzić.
I dziadek musiał telewizor Samsunga nowy kupić.
No i wtedy właśnie, jak już dziadek sobie kupił ten telewizor, albo może i nawet wcześniej, zanim sobie kupił ten telewizor, była ta chwila, że byliśmy razem, były otwierane prezenty i był już taki ten taki nastrój prawdziwych świąt właśnie. I jedzenie.
Pierogi, kapusta.
I takie rozmowy.
Ryba.
No, z tym nam się święta kojarzą. I teraz chciałbym opowiedzieć historię dokładnie o tym nastroju świątecznym. Wydarzyła się ona dokładnie 100 lat temu. 100 lat temu...
Czyli w 1914 roku.
Tak jest, w 1914 roku ten świat był bardzo podobny do nas. Trwała globalizacja. Przenoszono produkcję do Chin. Cały przemysł włókienniczy lub większość z niego wywędrowała z Europy. Więc tanie włókno, tanie tkaniny zalewały Europę. Można było coraz taniej kupić ubrane, a każdego prawie było na to stać. To było wspaniałe. Coraz więcej przetwórstwa właśnie trafiało do Chin. Rosła zamożność ludzi. Handel międzynarodowy, już wspomniałem, nie tylko Chiny, ale całość rozkwitała. Te bariery znikały. Było zwycięstwo liberalizmu. I było... Nawet została wydana taka książka w roku 1913, która szturmowała... która stała się bardzo popularna w całej Europie, która mówiła o tym, że jesteśmy tak od siebie współzależnieni na świecie, że jakakolwiek wojna jest niemożliwa, bo ona zostanie natychmiast przerwana, dlatego że...
Nie opłaca się.
Po prostu nie opłaca, wszyscy byśmy stracili. Taki był nastrój. Oczywiście w 1914 roku w lecie ten nastrój się mocno zmienił.
Czerwiec.
Tak jest. Z rąk zamachowca zginął Gawrila Principa, zginął arcyksiąże Ferdynand. Spowodowało to szereg reperkusji dyplomatycznych skończonych tym, że Austro-Węgry wypowiedziały Serbii wojnę, a za Austro-Węgrami ustawiły się Niemcy i za Serbią ustawiła się Rosja, Francja, a potem i Wielka Brytania i rozpoczęła się ten konflikt globalny, który nazywamy dzisiaj pierwszą wojną światową. I teraz warto wspomnieć, że ten 1914 rok to był okres szczytu rozwoju techniki. Tak niewiele wcześniej powstały samochody, bardzo podobne do tego, co użytkujemy dzisiaj. Tak samo, lub, może tak samo za dużo powiedziane, ale podobnie wyglądające. Mają cztery koła, kierownicę, sprzęgło, hamulec, dźwignię skrzyni biegów, miały światła. Zaczęły latać samoloty, zaczęły być pierwsze próby ruchu pasażerskiego, lotniczego, rozwój elektryki, czyli światło elektryczne, telefony, radio. Te rzeczy powstały tuż przed pierwszą wojną światową. Trwał też taki globalny wyścig zbrojeń, który polegał na tym, że armie się wzajemnie szybko się dosyć modernizowały, dlatego że zaczęło działać takie zjawisko, które działa do dnia dzisiejszego, że armia sprzed parunastu lat nie stanowi tak de facto problemu dla armii z dnia dzisiejszego, ponieważ mamy taką technologię, która umożliwia praktycznie bez strat pokonanie tamtej armii, więc państwa musiały coraz więcej inwestować w przemysł zbrojeniowy. I nikt nie wiedział, jak taka wojna będzie wyglądała. Dlatego jak ta wojna się rozpoczęła, młodzi ludzie szli z takim trochę naiwnym przekonaniem na tą wojnę. No, do wojny powoływano 18-17-latków. My jeszcze ten wiek pamiętamy, co nie, Sławku?
Tak, no to nawet było tak, że po maturze po prostu ludzie od razu szli do wojska. Każdy, kto oglądał ekranizację powieści Remarka na Zachodzie bez zmian, a taki film był wyświetlany w telewizji i nawet był na płytach w Gazecie Wyborczej swego czasu dostępny, wie, o co chodzi.
Tak jest, ale my z naszego życia pamiętamy te 18 lat, kiedy człowiek jeszcze i wcześniej, 17-18, kiedy człowiek jest jeszcze pełen, taki trochę naiwny,
entuzjazmu,
nie?
I napełniony takimi ideałami szczytnymi.
Tak jest, i pierwsza miłość wtedy i to wszystko jest takie silniejsze, takie bardziej jaskrawe, bo jednak ta młodość nas porywa, nie? I ci młodzi ludzie szli tacy pełni przekonani idealizmu, że to oni zwyciężą tą wojnę, że jakiś taki atak, że bohaterstwo, które wykażą, pozwoli do tego, że ich kraj wygra. Vive la France! Czy też niech, ja nie wiem, jak jest po niemiecku, ale możemy sobie wyobrażać, że krzyczeli, niech zwyciężą Niemcy, Gott mit uns, nie? Bóg z nami i ze strony francuskiej tak samo. Więc te wojska stanęły naprzeciw siebie i okazało się, że
że ta wizja wojny jest nieco inna, bo
tak jest.
Wprowadzimy tu pojęcie wojny okopowej, wojny pozycyjnej i taka właśnie była pierwsza wojna światowa.
Chciałem cię zapytać, z jakim słowem się kojarzy, a się kojarzy przede wszystkim z okopami.
Dokładnie.
Ja bym chciał tylko powiedzieć tyle, że taka myśl, że ta wojna zupełnie inaczej przebiegała u nas w Polsce, bo u nas to była z pewnych przyczyn. Natomiast na Zachodzie do dzisiaj ta wojna jest taką ogromną raną. Bo na Zachodzie, wzdłuż całego zachodniego frontu pomiędzy Francją a Niemcami ciągnęły się właśnie okopy. I do dzisiaj nam współczesnym trudno sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Bo wiadomo, okop to jest taki dół ziemi, co nie? Który jest wzmocniony takimi szalunkami.
Drewnianymi, żeby się nie sypała piach do środka.
Tak jest. On umożliwia żołnierzowi, który jest w normalnej wysokości, 1,75 m, 1,80 m, staniecie i wyjrzenie z okopu oraz wycelowanie, a w razie, kiedy na przykład ostrzał artyleryjski, schowanie siebie. Czyli to jest taki dół, nie wiem, 1,50 m, można zakładać, można tam w tym dole spokojnie, ukrytym przechodzić. Pomiędzy okopami ciągnęła się ziemia niczyja, tak zwana no man's land po angielsku, na której zastosowano kolejny wspaniały wynalazek z owego okresu czasu, czyli drut kolczasty, tak?
Tak, maszynowo produkowany.
Tak jest, maszynowo produkowany. W dużych ilościach, bo wtedy już był bardzo rozwinięty przemysł, więc że ten drut kolczasty spowalniał ruch, właściwie uniemożliwiał ruch pieszy. No i możemy sobie wyobrazić, tacy młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają z taką wizją wojny bohaterskiej, trafiają na front cały dzień i noc, grzmot artylerii. I w pewnym momencie oficer rzuca do ataku rozkaz. I co się okazuje? Ci ludzie często nie mieli nawet hełmów, nie? Czyli mieli takie czapeczki z tkaniny, które, wiadomo, każdy odłamek artylerii, która była już wtedy bardzo potężna i rozwinięta, mógł taką osobę zranić lub zabić. A no, rzucali się do ataku, napotykali...
Nowy wynalazek, karabin maszynowy.
No właśnie, karabin maszynowy, który skutecznie im...
Zabijał. Skutecznie zabijał.
To było straszne pod kątem... Ta wojna była bardzo silnie... obrona wygrywała w każdej sytuacji. No nie? Bo powiedzmy...
Tak, i okopy nie przesuwały się przez 3 lata czy przez 2 lata o metr.
W związku z tym możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Ci młodzi ludzie rzucają się do ataku, muszą rozciąć druty kolczaste. Trwa obrona, która polega na ostrzale ich z karabinów maszynowych oraz artylerii. Wielu z nich ginie. Atak wycofuje się. Na polu tej ziemniczej zostają ranni. Ci ranni często nie umierają od razu, tylko leżą, wołają o pomoc. Niemniej nikt nie może wyjść, bo ktokolwiek wyjdzie, jest zabijany. Bardzo często w okopach ludzie giną i nie ma z nimi co zrobić, bo jakikolwiek ruch może ściągnąć na ciebie artylerię albo ostrzał. Także to były straszne miejsca, po prostu o niewyobrażalnym poziomie okrucieństwa. Ci ludzie musieli tam dzień i noc przebywać w ostrzale, wśród krzyków umierających towarzyszy, wśród nieraz nieboszczyków. A to, że dużo z tych ludzi straciło zmysły, ale dużo z nich ocalało i można powiedzieć, że ci, co ocalali, naprawdę musieli, ja tych ludzi podziwiam. To było bardzo, bardzo traumatyczne przeżycie.
Ale wiesz, ja mam, przepraszam, że tobie przerwę, bo prosiłem cię o coś miłego na święta, tak żeby zbudować naszych słuchaczy, a w tej chwili, mówiąc szczerze, wywołujesz takie przykre karty historii świata, czegoś, czego właściwie jako chrześcijanie chcemy uniknąć, zła, które dominuje w tym świecie.
No właśnie, ale robimy to celowo, bo żeby pokazać, musimy to, co się stało, ujrzeć w pewnym kontekście. Wyobraźmy sobie te okopy ciągnące się na przestrzeni ponad 1000 kilometrów na froncie zachodnim, gdzie jest grudzień roku 1914, jest zima, długie noce, krótkie dnie, gdzieniegdzie pada śnieg, jest biało i 23 grudnia mija, 24 grudnia.
No to jest Wigilia.
Wigilia i zapada wieczór. Siedzi i to jest relacja żołnierza angielskiego, który opowiada, że w pewnym momencie z tego okopu, który nie był daleko, bo to było nieraz 100-200 metrów, słychać od strony niemieckiej śpiew. Śpiewają pewną pieśń z niemiecka Stille Nacht.
Czyli kolędę, cicha noc.
Kolędę, cicha noc, dokładnie. I Silent Night. To jest wersja angielska. Słuchają żołnierze angielscy i zaczynają stopniowo się jeden po drugim włączać. I nagle dwa okopy naprzeciw siebie śpiewają kolędę, która we wszystkich z nas przywołuje ten nastrój świąt. Te wspomnienia rodzin, które siedzą razem, opowiadają sobie różne historie, dzielą się wspomnieniami z roku ubiegłego, godzą siebie w trudnych warunkach. To możemy sobie wyobrazić w tym kontekście tej wojny, która była i tego okrucieństwa, okopów, było dla nich niezwykłym przeżyciem. Skończyła się noc 24 grudnia, kiedy nie padło zbyt wiele strzałów i zaczął się poranek dnia 25 i wtedy jeden z żołnierzy, bohater musiał być jakiś, nie, wyjrzał i zaczął machać czapką, potem wyciągnął dwie ręce przed siebie i wyszedł z okopów. Nikt nie wystrzelił, wyszli z przeciwnego okopu jeden czy dwóch i tak zaczęli ze sobą rozmawiać i nagle wszyscy trzy żołnierze z obu stron, i Francuzi, i Anglicy, i Niemcy spotkali się na tej ziemi niczyjej i zaczęli wymieniać się podarunkami. Często siebie nie rozumieli, bo wiadomo, że to są trzy różne języki, francuski, angielski, niemiecki. Natomiast dzielili się tym, co mieli. Czekoladą, jakimś ciastem, chlebem,
boczkiem,
kartkami. Pokazywali sobie zdjęcia dziewczyn. Także były to takie miłe chwile. Nawet jest zanotowany przypadek, że właśnie koło Ypres w Belgii został rozegrany mecz pomiędzy żołnierzami brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego armią niemiecką. Niemcy wygrali 3-2, przynajmniej Niemcy mocno poprawiło humor. Ten nastrój świąt trwał tylko przez chwilę, bo oczywiście...
Wojna powróciła.
Tak, wojna ma swoje... Ma swoje prawa. No cóż, żołnierze nakazano atak artyleryjski, a potem pilnowali właśnie dowódcy, żeby taka sytuacja nigdy więcej nie miała już miejsca. Te święta, ten taki nastrój jest czymś, co myślę każdy z nas czuje, że chciałby doczekać takich czasów, kiedy ta wrogość pomiędzy ludźmi zaniknie, kiedy będziemy mogli do siebie porozmawiać w taki zupełnie otwarty sposób, nie obawiając się jeden drugiego, nieprawdaż, Sławku?
Tak, ale wiesz, wydaje mi się, że to jest niemożliwe, przynajmniej tutaj, dlatego że co chwila słyszymy o jakimś konflikcie zbrojnym. Powiem szczerze, te wigilijne takie wiadomości nadawane w telewizji to jest tradycyjnie czas wyciszenia się, ale jednak w tle odbywają się gdzieś konflikty zbrojne, na przykład w Afryce.
Tak, w tym świecie jest to niemożliwe, ale przyznam szczerze, że mamy taką nadzieję nowego, przyszłego świata, nie?
No, ja wiem, bo kiedy pójdę do nieba, no to tak ludzie mówią, no to tam będzie pokój i będą anielskie pienia i będzie tam wszystko już dobre, nie będzie płaczu, łez, no każdy będzie szczęśliwy wśród aniołów w niebie. Ale na to musimy jeszcze poczekać, do śmierci.
Ja bym zalecał zerknięcie do Księgi Izajasza w 65 rozdziale od 17 wersetu. Możemy przeczytać sobie taką obietnicę dla tej ziemi, którą nasz drogi Stwórca nam przekazuje. Mówi tak: albowiem oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Czyli Ziemia też będzie miała takie nowe, wspaniałe warunki. Nie będzie się już wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co uczynię. I dalej w wersecie 20 możemy przeczytać: nie będzie już w niej niemowlęcia mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swoich lat, bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy. I teraz ważna taka obietnica dla nas. Zbudują domy i mieszkać w nich będą. Bo nieraz było tak, że ktoś budował dom, a potem działo się coś strasznego, albo przychodził ktoś, mu zabierał siłę, albo ten...
Albo dom był zburzony.
Albo dom był zburzony. A w tej chwili jest taka gwarancja, że w tym nowym świecie każde dzieło twoich rąk będzie dla ciebie. Nikt ci tego nie zabierze. Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał. Nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił. Ty będziesz mógł korzystać z owocu swojej pracy, nie, Sławku? Wspaniała obietnica.
No zgadza się. A czy chociaż tam będą ludzie jacyś szczęśliwi, tacy, którzy nie będą cierpieć? Zdrowi?
No jest napisane, że nie będą trudzić się na próżno, ani płodzić dzieci na zgubę, bo plemieniem błogosławionych są przez Pana, są oni sami, potomkowie wraz z Nim. I będzie tak, że zanim zawołają, ja im odpowiem. Oni jeszcze będą mówić, a ja już wysłucham. Czy to nie jest wspaniała obietnica? Będziesz cokolwiek potrzebował, zwrócić się z tym do Boga, zanim jeszcze skończysz mówić, on ci już odpowie. Bo on zna twoje serce. Jest mowa też, że wilk i baranek paść się będą razem. Czyli będzie taka, będzie ten czas taki w przyszłości, o którym możemy, patrząc na te chwile z tego, co zdarzyło się 100 lat temu.
Czas wiecznych świąt Bożego Narodzenia.
Tak jest, czas wiecznych świąt.
Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać na całej świętej mej górze, mówi Pan. Dziękuję Tobie, Bogdan, w takim razie za to nagranie, które w jakiś sposób ogrzewa nasze serce, wykazując, że w przyszłości zmieni się ten świat i że nie będzie już wojen, nie będzie cierpienia i takich historii, o których myśmy tu mówili do 10 minuty nagrania.
Chciałbym wspomnieć jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że to, o czym mówimy, to de facto jest opisane w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, 20 i 21 wersecie. Czasy ochłody, czyli restytucja. To jest czas odnowienia wszystkich rzeczy, na nowo ustanowienia nowych zasad.
Takich zasad fair play.
Tak jest, wobec całego świata, wobec człowieka, a przede wszystkim człowiek wobec Boga. A druga rzecz, niezwykle ważna, to jest to, żebyśmy dzisiaj, będąc w ciepłych domach, mając stoły ugniające od jedzenia, pamiętali o tym, że jest to błogosławieństwo w porównaniu do tych biednych ludzi cierpiących ówczesnie niewygody i ryzyko śmierci.
W okopach I wojny światowej,
dlatego podziękujmy Panu jeszcze dzisiaj za te wspaniałe warunki, jakie mamy wokół siebie i za to, że za te wszystkie rzeczy, których nie dostrzegamy, a które tym ludziom w owym czasie nie były dane.
No, trzeba powiedzieć, że w dzisiejszych czasach mamy coraz więcej, a jakby tej wdzięczności i zadowolenia jest coraz mniej. Dlatego myślę, Bogdan, Ty jako starszy zborowy, czyli duchowny swego zboru, zachęcasz nas do wdzięczności wobec Boga, a wszyscy wiemy, że tej wdzięczności człowieka względem Boga jest zawsze za mało.
Tak.
Dziękuję.
Jest.